Paryż, RFI, poniedziałek 28 lipca. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Józef. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości ze świata. Podwójny zamach bombowy w Istambule. W niedzielę wieczorem zginęło 17 osób, 150 jest rannych. W przeddzień posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego nad wnioskiem o rozwiązanie partii rządzącej. Seria zamachów samobójczych w Bagdadzie i Kirkuku. 50 osób zabitych i setki rannych. Liczba ofiar zamachów w Indiach popełnionych w piątek i sobotę wzrosła do 49. W odwecie za aresztowanie ponad 300 członków Fatahu w strefie Gazy palestyńskie siły bezpieczeństwa na zachodnim brzegu aresztowały 50 działaczy Hamasu. Tymczasem premier Ehud Olmert wykluczył możliwość podpisania w tym roku porozumienia z Palestyńczykami. Podobnie wypowiedziała się jego przypuszczalna następczyni, Tzipi Livni. Negocjacje genewskie Światowej Organizacji Handlu coraz bardziej się komplikują. Najpierw Indie, potem Chiny odmówiły obniżenia taryf celnych. Inne kraje, w tym również Francja, uprzedzają, że dotychczasowe ustalenia im nie odpowiadają. Dziennik przygotowałem wraz z Agnieszką Kumor. Przeglądu prasy dokonała Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński. W Euronecie opracowanym przez Agnieszkę Kumor mowa będzie o czarnej liście towarzystw lotniczych. Następnie w magazynie sportowym Marek Brzeziński podsumuje tegoroczny Tour de France. Dalej ze mną Bernhard wybierzemy się w świat ciekawostek autobusem z Londynu do Ameryki. A w magazynie ekonomicznym powrócimy do globalnych przyczyn i skutków kryzysu subprimes. Na koniec powtórzymy rozmowę Wojciecha Sikory z Maciejem Morawskim. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. W podwójnym zamachu w Istambule w niedzielę wieczorem 17 osób zginęło, ponad 150 zostało rannych, z czego 5 przebywa nadal w szpitalach. Stan 6 osób jest bardzo ciężki. Doszło do tych zamachów na wydzielonym dla pieszych odcinku jednej z bardziej ruchliwych ulic miasta na europejskim brzegu Istambułu. Pierwszy wybuch był stosunkowo słaby, drugi nastąpił, gdy ulica wypełniła się ponownie tłumem, a jego siła była tak duża, że ranne zostały osoby znajdujące się nawet w promieniu 40 metrów. Sprawcy nie ujawnili się. Na podstawie informacji o rodzaju użytego materiału wybuchowego prasa turecka przypisuje zamach partyzantce kurdyjskiej, która jednak zdystansowała się od niego w komunikacie opublikowanym w internecie. Władze na razie nie wypowiedziały się w tej kwestii, zaznaczając jedynie, że zamach miał niewątpliwie charakter terrorystyczny. Unia Europejska i NATO energicznie potępiły ten zamach, zapewniając naród turecki o swojej solidarności w walce z terroryzmem. Waszyngton zapewnia, że pozostaje u boku Turków, ich partnerem w tej walce. Do zamachu doszło w momencie bardzo trudnym dla Turcji. Z jednej strony trwa tam proces grupy oficerów oskarżonych o przygotowania do zamachu stanu, z drugiej dziś rozpoczęło się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku o delegalizację dzierżącej władzę partii AKP, która jest oskarżana o islamizację kraju. Premier Erdoğan, który w razie orzeczenia nielegalności AKP automatycznie straci swe stanowisko, apeluje o jedność narodu niezależnie od decyzji Trybunału. Trybunał ma orzec, czy rząd utworzony przez AKP, partię, która odwołuje się do islamu, choć uważana jest za umiarkowaną, naruszył zasady laickości, będące fundamentem konstytucyjnym Republiki Tureckiej. W razie rozwiązania AKP i rozpisania nowych wyborów, deputowani tej partii utworzą jako niezależni nową organizację. Według sondaży mają oni największe szanse na zwycięstwo w wypadku nowych wyborów.
Nazajutrz po zastrzeleniu przez nieznanych sprawców 7 pielgrzymów wędrujących do meczetu Kadimija w stolicy, w poniedziałek kolejne 3 zamachy samobójcze w Bagdadzie pochłonęły 28 ofiar śmiertelnych, 92 osoby zostały ranne. Zamachy te następują w momencie, gdy szyici obchodzą jedne z najważniejszych dla nich świąt, jakim jest upamiętnienie śmierci imama Musy al-Kadima. W Bagdadzie oczekuje się 1 000 000 pielgrzymów. Najważniejszym dniem obchodów będzie wtorek. Niedługo po potrójnym zamachu w Bagdadzie kolejny nastąpił w Kirkuku na północy kraju. Do zamachu doszło podczas manifestacji tysięcy osób protestujących przeciwko reformie ordynacji wyborczej w wyborach regionalnych. Gdy spanikowany tłum zaczął uciekać z miejsca zdarzenia, z najbliższych budynków padły strzały, zabijając 16 osób i raniąc 72, dodaje policja. Ogółem źródła szpitalne mówią o 27 zabitych i 126 rannych. Ataki w Bagdadzie najprawdopodobniej przeprowadzone zostały przez 3 kobiety, które wysadziły się w powietrze. Jak na razie nikt się do ich zorganizowania nie przyznał. Jak zauważa AFP, Al-Kaida coraz częściej zatrudnia do podobnych zadań samobójczych kobiety, gdyż udaje im się uniknąć kontroli służby bezpieczeństwa. Pielgrzymi szyiccy często byli w przeszłości celem ataków Al-Kaidy zdominowanej przez sunnitów, jednak ostatnie zgromadzenia religijne obyły się bez rozlewu krwi, co szło w parze z ogólnym obniżeniem liczby aktów przemocy w całym Iraku. Od wielu miesięcy iracki premier Nuri al-Maliki próbuje ściągnąć do swego kraju dyplomatów i inwestorów, argumentując utrwalaniem się klimatu bezpieczeństwa i stopniowym wycofywaniem się sił koalicji. Potrójny zamach poniedziałkowy w Bagdadzie załamał panujący od kilku miesięcy spokój w irackiej stolicy.
Tu Paryż, RFI. Według najnowszego oficjalnego bilansu zamachów terrorystycznych w Indiach zginęło 49 osób, a 160 jest rannych. Pierwsza seria wybuchów nastąpiła w piątek w Bangalurze na południu kraju, druga seria w sobotę w Ahmedabadzie na zachodzie. Policja rozbroiła tam wczoraj 3 dalsze ładunki, które nie odpaliły, a w pobliskim mieście Surat odkryła wypełniony środkami wybuchowymi samochód. Według indyjskich sieci telewizyjnych do organizacji tych zamachów przyznaje się islamistyczna grupa o nazwie Indyjscy Mujahidini. Policja dokonuje przesłuchań, ale nie doprowadziły one do żadnych aresztowań. W głównych miastach Indii zwiększono środki bezpieczeństwa na dworcach i lotniskach. Do New Delhi posłano posiłki policyjne w liczbie 3000 ludzi. Wśród Palestyńczyków to już nie rywalizacja, ale istna wojna między władającym strefą Gazy Hamasem a Fatahem, organizacją prezydenta autonomii Mahmuda Abbasa. W odwecie za aresztowanie w ostatnich dniach w strefie Gazy ponad 300 działaczy Fatahu, na zachodnim brzegu siły bezpieczeństwa autonomii aresztowały ponad 50 działaczy Hamasu. Fala aresztowań w strefie Gazy była z kolei odpowiedzią na zamach bombowy, który kosztował życie 5 członków militarnej odnogi Hamasu i za który odpowiedzialnością Hamas obarcza Fatah. Równolegle Hamas uniemożliwił rozprowadzanie tam dzienników sympatyzujących z Fatahem. Z kolei władze autonomii twierdzą, że aresztowania na zachodnim brzegu nie są ripostą, lecz profilaktyką w stosunku do osób podejrzewanych o podburzanie ludności. Tymczasem premier Izraela Ehud Olmert po raz pierwszy publicznie podał w wątpliwość możliwość zawarcia porozumienia z Palestyńczykami jeszcze w tym roku. Kością niezgody w negocjacjach według niego pozostaje przyszły status Jerozolimy. Podobny pogląd wyraziły przy innej okazji szefowa izraelskiej dyplomacji Ciepi Livni, która jest skądinąd przypuszczalną następczynią Olmerta na czele partii Kadima i po ewentualnych przedterminowych wyborach na czele rządu. Jak wiadomo, Olmert ma złożyć dymisję, jeśli zostanie postawiony w stan oskarżenia w aferze korupcyjnej. Ciepi Livni wyklucza mianowicie możliwość powrotu uchodźców palestyńskich na terytoria, na których powstało państwo Izrael w 1948 roku. Ciepi Livni spotka się jutro w Waszyngtonie ze swym palestyńskim odpowiednikiem Ahmedem Korei pod okiem Condoleezzy Rice, która dwoi się i troi, by doprowadzić do porozumienia przed końcem kadencji Busha. Negocjacje genewskie Światowej Organizacji Handlu, WTO, coraz bardziej się komplikują w drugim tygodniu obrad. Kompromisowy plan porozumienia przedstawiony w piątek 7 głównym mocarstwom gospodarczym przez dyrektora generalnego Pascala Lamy napotkał najpierw na sprzeciw Indii, a następnie został niespodziewanie odrzucony przez Chiny, które nie godzą się na obniżenie importowych taryf celnych na towary rolne takie jak ryż i bawełna. Za Indiami natomiast, które sprzeciwiają się również otwarciu swego rynku na towary przemysłowe, murem stanęły niektóre inne kraje rozwijające się. Tym samym runął wspólny front krajów rozwijających się prowadzony przez Brazylię. Ale z drugiej strony kompromis Pascala Lamy wzbudził sprzeciw Francji. Prezydent Sarkozy żądał nawet, bezskutecznie, pilnego przybycia do Paryża komisarza europejskiego Mandelsona, który negocjuje w imieniu państw Unii Europejskiej. Sarkozy'ego poparł Berlusconi. Z inicjatywy Paryża w poniedziałek wieczorem spotykają się w Genewie przedstawiciele 7 spośród państw unijnych, by przedyskutować plan Pascala Lamy. Są to przedstawiciele Francji, Polski, Węgier, Litwy, Irlandii, Włoch, Portugalii i zapewne Hiszpanii. Są to kraje, które podzielają francuski pogląd, że w obecnym stanie projekt ten, zakładający m.in. obniżenie o 60% ceł importowych na towary rolne, jest nie do przyjęcia. W obecnym stanie dyskusji wszyscy oskarżają wszystkich o blokowanie negocjacji, które tym samym kierują się ku katastrofie. Jeśli w ciągu 48 godzin nie nastąpi zdecydowany przełom, tak zwany cykl Doha, czyli dalsza liberalizacja światowej wymiany handlowej, odsunięta zostanie o co najmniej 3-4 lata. Paryż RFI. Zapraszamy teraz na przegląd prasy, który przygotowali Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński.
Dzisiejsza prasa francuska sporo miejsca poświęca ostatnim zamachom w Indiach, zmarłemu właśnie egipskiemu reżyserowi Youssefowi Shahinowi, powakacyjnym planom Nicolasa Sarkoziego, no i oczywiście Tour de France. La Croix na pierwszej stronie pisze o projektach ułatwienia Francuzom adopcji dzieci, Libération o kłopotach przemysłu samochodowego, Le Figaro o groźbie zamachów terrorystycznych wiszącej nad igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. Artykuł redakcyjny katolickiego La Croix poświęcony jest Tour de France. Po wykluczeniu z wyścigu 3 zawodników, wielu miłośników kolarstwa opuściło ręce i stwierdziło, że nie można się już niczego pozytywnego po tegorocznej wielkiej pętli spodziewać. Zwłaszcza 3 winny sprawił wielką przykrość kibicom, którzy wcześniej podziwiali jego znakomite wyniki na etapach górskich. W ostatnich latach klasyfikacje zarówno na poszczególnych etapach, jak i ogólne stały się bardzo prowizoryczne i wymagały potwierdzenia laboratoryjnego. Pytanie, kto wygra, oszuści czy ci, którzy ich ścigają, wisiało nad kolejnymi wyścigami. Na ostateczne wyniki tegoroczne trzeba poczekać do czwartku, ale póki co zdaje się, że w tym roku było nieco lepiej niż w poprzednich. W związku z tym można też trochę uwagi poświęcić innym aspektom tego wyścigu, przede wszystkim walce o zwycięstwo utalentowanych zawodników, grze fair play, stronie widowiskowej zawodów, a w tym roku wszystko to można było w czasie wielkiej pętli znaleźć. No i przede wszystkim zainteresowanie publiczności pozostaje nadal ogromne, choćby dlatego warto zawalczyć o to, żeby Tour de France nie został zamordowany przez niesportowe afery. Le Figaro niepokoi się wiszącą nad olimpiadą w Pekinie groźbą zamachów terrorystycznych. Władze chińskie odrzuciły deklarację terrorystycznej grupy z Turkestanu, nazywającej siebie Islamską Partią Turkestanu, która przyznała się do dokonania zamachów w Kunming w prowincji Yunnan. 21 lipca zginęły tam 2 osoby i 14 zostało rannych. Grupa złożona z ujgurskich separatystów przyznaje się również do autorstwa zamachów w maju w Szanghaju, do ataku na policję w lipcu i do zamachu bombowego w fabryce w Kantonie. I oczywiście zapowiada nowe zamachy, tym razem bezpośrednio wymierzone w Igrzyska Olimpijskie. Islamska Partia Turkestanu była dotychczas nieznana, podejrzewa się nawet, że może chodzić o nieco zmienioną nazwę Islamskiego Ruchu Turkestanu Wschodniego, organizacji znajdującej się na amerykańskiej czarnej liście. Waszyngton i Pekin oskarżają ją o powiązania z Al-Kaidą. Ujgurscy aktywiści byli zatrzymani w Afganistanie. Część z nich została przewieziona do więzienia w Guantanamo. O groźbie ich zamachów władze chińskie mówią już od paru miesięcy. Tymczasem zachodni specjaliści nie zauważyli żadnych znaków na niebie ani na ziemi, które by te obawy potwierdzały i podejrzewają, że jest to manewr ze strony Pekinu, dzięki któremu może on usprawiedliwić drakońskie środki bezpieczeństwa podejmowane w związku ze zbliżającą się olimpiadą. Amerykańscy specjaliści od bezpieczeństwa całkiem prywatnie twierdzą, że mniej są zaniepokojeni igrzyskami w Pekinie niż byli tymi w Grecji w 2004 roku. Koniec mitu to tytuł z pierwszej strony Libération, a sprawa dotyczy samochodu, czy raczej szerzej przemysłu samochodowego. W Stanach Zjednoczonych od zawsze samochód, im większy tym lepszy, był symbolem statusu społecznego. Stamtąd też nadeszły pierwsze oznaki kryzysu, masowe zwolnienia, spadek sprzedaży, brak pomysłu na wybrnięcie z kryzysu naftowego, niepokoje związane z zanieczyszczeniem środowiska, wydzielanie dwutlenku węgla. Przemysł samochodowy czekają drastyczne zmiany i to zarówno po stronie producentów, jak i użytkowników. Te zmiany są tematem dossier zamieszczonego w dzisiejszym wydaniu dziennika, pierwszym z całej serii takich dossier, które występują pod wspólną etykietką Zmiana ery, a w których mowa będzie o nadchodzących tendencjach.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Sięgniemy do popołudniowego Le Monde. Karadzic ścigany przez 11 lat. Obok zdjęcie zmarłego w wieku 82 lat egipskiego reżysera Youssefa Shahina, któremu gazeta składa hołd. Londyn zachwycony wspaniałą wystawą w British Museum poświęconą cesarzowi Hadrianowi, temu, który wybudował w 122 roku mur między Anglią i Szkocją. Zamach w Turcji i powtórnie Londyn, ale tym razem w kontekście problemów, jakie ma premier Gordon Brown. Temu poświęca Le Monde artykuł redakcyjny. Porażka partii pracy w wyborach uzupełniających w Glasgow sprawiła, że w kręgach lejburzystów odezwały się głosy domagające się ustąpienia Browna ze stanowiska szefa rządu brytyjskiego. Trudności w Szkocji nałożyły się na wcześniejsze majowe nieprzyjemności, jakie spotkały lejburzystów w Walii i w Anglii. Co więcej, jak wynika z sondażu opublikowanego przez brytyjski lewicowy dziennik The Independent, gdyby w tej chwili odbyły się wybory powszechne, na lejburzystów głosowałaby zaledwie 1/4 ankietowanych, zaś na torysów swoje głosy oddałoby 46%. Wybory zaplanowano na połowę 2010 roku. Jak wynika z ocen obserwatorów brytyjskiej sceny politycznej, na razie Gordon Brown odgrywa rolę kuli u nogi Partii Pracy. Zdaniem francuskiego dziennika przyczyną spadku popularności nie jest tylko sama osoba premiera i jego skromny dorobek w roli szefa rządu. Jak się okazało, Gordon Brown przejął władzę w czerwcu ubiegłego roku w sytuacji, gdy gospodarka brytyjska zaczynała dostawać zadyszki, a jej stan był gorszy niż powszechnie to oceniano. Dobrobyt dziesięciolecia rządów, Tony'ego Blaira, skończył się i ustąpił miejsca z powodu uwolnieniu tempa rozwoju gospodarczego, czemu towarzyszył kryzys na rynku nieruchomościami, wzrost inflacji i pogorszenie się stanu budżetu państwa. Niewesoła sytuacja gospodarcza idzie w parze z pogorszeniem się nastrojów społecznych. Rząd Browna stoi w obliczu największych od dobrych 20 lat akcji protestacyjnych pracowników państwowych. To wszystko stanowi zdaniem francuskiego dziennika spore zaskoczenie dla ekipy Gordona Browna, która żyła w błogim przeświadczeniu, że będzie cieszyła się wygodną sytuacją ekonomiczną i spokojem społecznym. Według Le Monde, dla zrozumienia istoty rzeczy i sytuacji, w jakiej znalazł się rząd, trzeba przede wszystkim uwzględnić osobowość Gordona Browna. Zanim został premierem, przez 10 lat zajmował się skarbem państwa i robił to bezbłędnie. Jednak to nie wystarczyło po przeprowadzce na Downing Street pod numer 10. Prasa brytyjska kreśli portret, który nie może zachwycać. Wyłania się z niego człowiek, który nie potrafi kierować rządem, nie umie przydzielać swoim ministrom zadań, a co więcej ma kiepskie zdolności medialne, nie potrafi przekonać do swych koncepcji. A to są cechy absolutnie potrzebne, gdy zajmuje się stanowisko premiera. Według The Economist nieumiejętność wyjaśnienia elektoratowi w przystępny sposób, prostym językiem, o co chodzi, jest główną przyczyną problemów, jakie ma Gordon Brown. No i ostatni, ale nie najpośredniejszy. W przeciwieństwie do Blaira, Brownowi brakuje charyzmy.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Po raz ósmy z kolei Komisja Europejska opublikowała czarną listę kompanii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania połączeń na obszarze krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Nowa lista zastępuje starą i można ją sprawdzić na stronie internetowej Komisji pod adresem ec.europa.eu/transport/air/ban/. Wystarczy kliknąć na listę w języku polskim. Najwyższy na świecie poziom bezpieczeństwa lotniczego Europa zawdzięcza właśnie tak rygorystycznym przepisom i ścisłemu ich przestrzeganiu. Choć Unia Europejska i państwa członkowskie we współpracy z zagranicznymi instytucjami starają się stale podnosić poziom bezpieczeństwa lotniczego, przewozy oferowane przez niektóre linie nadal odbywają się w warunkach sprzecznych z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa. Dla takich kompanii nie ma wstępu do obszaru powietrznego Unii Europejskiej. W dokumentach komisji na pierwszej liście umieszczono wszystkie linie lotnicze, które nie mogą prowadzić przewozów w Europie. W drugim wykazie uwzględniono te linie, które mogą prowadzić przewozy w Europie pod pewnymi warunkami. W pierwszym wykazie znajdują się linie lotnicze z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Afganistanu, Rwandy, Ukrainy, Demokratycznej Republiki Konga, Gwinei Równikowej, Indonezji, Republiki Kirgijskiej, Liberii, Gabonu, Sierra Leone, Swazji, Bangladeszu i Komorów. Lista, jak powiedzieliśmy, jest stale uaktualniana, dlatego przed podjęciem lotu podróżni europejscy powinni się przekonać, czy proponowana przez agencję linia posiada odpowiedni certyfikat. Tu przy okazji uwaga, niestety organy do spraw lotnictwa cywilnego państw członkowskich Unii Europejskiej mogą kontrolować statki powietrzne tylko tych linii lotniczych, które wykonują połączenia z lotniskami wspólnotowymi. Ze względu na wyrywkowy charakter takich kontroli nie jest możliwa inspekcja wszystkich statków powietrznych lądujących na wszystkich lotniskach wspólnotowych. Jeżeli więc dana linia lotnicza nie widnieje w wykazie, nie oznacza to automatycznie, że spełnia wymagane normy bezpieczeństwa. Nie można również wykluczyć, że istnieją firmy działające w dobrej wierze pod tą samą nazwą handlową, co linia lotnicza umieszczona we wspólnotowym wykazie. Jeśli zresztą jakaś linia, która została tam umieszczona, dołożyła wszelkich starań, by spełniać wymagania techniczne nakładane przez obowiązujące międzynarodowe normy bezpieczeństwa, może ona wystąpić do Komisji Europejskiej o wszczęcie procedury wykreślenia jej z czarnej listy. Adres listy na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku/razem.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Anglicy uważają, że największą obrazą jest przymiotnik nudny, boring. To już czysta rozpacz. Wszystko jedno, czy odnosi się do książki, filmu, potrawy, towarzystwa, w którym spędzamy wolny czas, czy party, na którym się bawimy. To słowo przekreśla wszystko, odbiera jakiekolwiek szanse na obronę. Bo jeśli ktoś lub coś jest beznadziejne, durnowate, denerwujące, zachwycające, czy wzruszające, no to świetnie. Nudne to wzruszenie ramionami. Nie chce się tego komentować. W świetle powyższego jedno jest pewne. Tour de France na pewno nie jest nudny. 95. edycja Tour de France. Szmat czasu upłynął od 19 lipca 1903 roku, kiedy to na torze stadionu Parc des Princes finiszował pierwszy zwycięzca wieloetapowego wyścigu kolarskiego, na pomysł zorganizowania którego wpadł dziennik zajmujący się sportem automobilowym i kolarstwem Lotto. Jako pierwszy przeciął linię mety Maurice Garin. Wyścig liczył niecałe 2,5 tysiące kilometrów. W latach 20. zdarzały się i takie, które miały po 5 tysięcy kilometrów, ale były i takie etapy, które liczyły niemal 500. W tegorocznym najdłuższy to połowa tego dystansu. Pierwsze wyścigi wygrywali Francuzi i to czasami stawali na trzech najwyższych stopniach podium. O takiej sytuacji od ponad ćwierć wieku marzą kibice i komentatorzy kolarscy nad Sekwaną. Pierwszym kolarzem spoza Francji, który wdarł się do pierwszej trójki, był w 1904 roku w drugim Tour de France Alois Cateau, a pierwszym, który wygrał wielką pętlę, wtedy już wyścig liczący 4,5 tysiąca kilometrów, był kolarz z Luksemburga François Faber. Działo się to w 1909 roku. Do I wojny światowej trwała epoka Belgów. Philippe Thys zwyciężył w latach 1913-1914, a potem już po wojnie w 1920. To były wyścigi, których trasa liczyła ponad 5,5 tysiąca kilometrów, w tym roku o 2 tysiące kilometrów mniej. Największy okres dzielił zwycięstwa Włocha Gino Bartaliego, który najpierw wygrał w 1938 roku, mając wtedy 24 lata, a po raz drugi stanął na podium 10 lat później, po zakończeniu II wojny światowej w 1948 roku. Po 5 razy Tour de France wygrywali Francuzi Anquetil i Hinault, Belg Eddy Merckx, zwany kanibalem, i Hiszpan o niesłychanej pojemności płuc Miguel Indurain, którego cykl sukcesów przerwał inteligentną strategią Bjarne Riis, obecnie dyrektor techniczny grupy CSC Team, która wygrała w bezapelacyjny sposób tegoroczną wielką pętlę. Rekordzistą jest Lance Armstrong. 7 razy wygrywał Tour de France i trudno jest przypuszczać, żeby w ciągu najbliższych 100 lat znalazł się drugi taki. To jeden aspekt tego legendarnego wyścigu, aspekt historyczny. Drugi jest już bardziej kontrowersyjny, bo wiąże się z dopingiem. Nie jest tak tragicznie jak w 2006. 4 przypadki, ostatni w dniu zakończenia wyścigu, to nie jest sytuacja rozpaczliwa, jak się weźmie pod uwagę, że na starcie stanęło 180 kolarzy. Najbardziej bulwersująca jest sprawa 23-letniego Riccardo Ricco. Był drugi w Giro d'Italia. Wygrał w Tour de France 2 etapy. Z jego osobą wiązano nadzieję na to, że młode pokolenie kolarzy będzie wolne od zmory brania koksu. Rozczarowanie zupełne. Jest to jednak przestroga, że z komisją antydopingową Wielkiej Pętli nie ma żartów. Z drugiej strony jest taki wzór, jak rówieśnik Ricco, Brytyjczyk Mark Cavendish, nowa gwiazda sprintu. Wygrał 4 etapy. Przed Alpami spakował bagaże, bo zdawał sobie sprawę, że kiepski z niego góral, i zabrał się do przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie do startu na torze. Nie można mieć przecież wszystkiego. Jest jeszcze jedna strona medalu. Można śmiało postawić za Alpejczykiem Bodie Millerem, pytanie, czy trzeba ścigać doping. Nie było to zjawisko obce uczestnikom starożytnych olimpiad. Nie jest to nowość ostatnich lat na Tour de France. Kolarstwo nie jest wyjątkiem. Biorą nawet graczy krykieta, czego dowodem zawieszona za doping gwiazda tego sportu z Pakistanu. Sport uprawiają dorośli ludzie. Powinni mieć prawo wyboru, co robią ze swoim ciałem. Kontrowersyjne? To fakt. Ale to jest punkt widzenia, którego nie można przemilczeć. Trzeci aspekt, czysto sportowy. Wielki wyczyn Carlosa Sastre. Hiszpan rzeczywiście w całej stawce był kolarzem najwszechstronniejszym. Ostro trenował jazdę indywidualną na czas, w której kiedyś był słaby. Teraz wyraźnie poprawił ten element kolarskiego rzemiosła. Ale 95. Tour de France wcale nie rozstrzygnął się na przedostatnim etapie 53-kilometrowej czasówki. Sukces Sastre to dowód na to, że samemu nie można wygrać wielkiej pętli. No chyba, że jest się Armstrongiem, którego zespoły US Postal i Discovery Channel jednego roku były lepsze, innego gorsze. W tym roku wyścig rozstrzygnął się na 21 wirażach morderczego podjazdu do stacji narciarskiej Val d'Huez. To tam Australijczyk Caldell Evans stracił do Sastry tak dużo, że nie był tego w stanie odrobić w jeździe na czas. Evans przyznał, że w Alpach, gdzie nie spojrzał, tam wszędzie dookoła widział koszulki duńskiego zespołu CSC Team, drużyny, której liderem jest zwycięzca Tour de France. Była to najsilniejsza i najlepiej skomponowana ekipa tegorocznego wyścigu. Dwukrotny pod rząd mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas Szwajcar Fabien Cancellara, super sprinter Australijczyk Stuart O'Grady, dla którego był to 12 start w Tour de France. Inny weteran, 9 startów, Niemiec Jens Voigt, no i bracia Szlekowie z Luksemburga. Frank przez długi czas był liderem. Andy dokonywał cudów na podjeździe do AWS, bez przerwy szarpał. Evans nie mógł liczyć na wsparcie swojej słabiutkiej drużyny belgijskiej grupy Silence-Lotto. Budżety obydwu zespołów są porównywalne po około 7 milionów euro, tylko kompozycja składu inna. Dyrektor techniczny CSC Team, duńczyk Bjarne Riis, który wygrał Tour de France w 1996 roku, dodajmy, że w ubiegłym wykreślono jego nazwisko za nałóg wyścigu, bo przyznał się, że brał wtedy doping, dobrał swoich zawodników z ogromną precyzją i wyczuciem. Zabrakło tego Markowi Sergentowi, dyrektorowi technicznemu Silence-Lotto. CSC Team wygrał indywidualnie i drużynowo, a co więcej Andy Schleck zwyciężył w klasyfikacji dla najlepszego kolarza do 23 roku życia. Powiada się, że Andy Schleck dzięki swoim możliwościom, technice i inteligencji to przyszły triumfator Tour de France. Zaskoczeniem była postawa Austriaka Bernarda Kula, po raz drugi startującego w Tour de France. Przyjechał na wysokim trzecim miejscu i wygrał klasyfikację górską, a swoją karierę sportową zaczynał od wioślarstwa, zupełnie tak jak wspomniany pierwszy zwycięzca Tour de France Maurice Garin. Wreszcie ostatnia odsłona. Tour de France jest największą ludyczną imprezą za darmo. Cieszy się niesłabnącym powodzeniem i jak na razie udaje mu się obronić legendę mocno nad wyrężoną skandalami. Świadczą o tym tłumy wzdłuż trasy. Ludzie koczujący w swoich samochodach kempingowych na wysokich przełęczach, biesiadujący na poboczu w oczekiwaniu na przejazd kolarzy. A poza tym nie można zapominać o tym, że Tour de France to uroda tego pięknego kraju, bogatego w zabytki, w legendy, barwne postacie, w paletę barw krajobrazów, zapachów lawendowych pól i smaków kuchni regionalnej.
RFI La Radio du Monde.
Ciekawostki wakacyjne Anna Bernhardt.
Kelner francuski, który wsławił się podczas ostatniej wizyty Nicolas Sarkozy'ego w Dublinie obrzuceniem jajkami prezydenckiego samochodu, zupełnie nie żałuje swego czynu. Za obrazę majestatu, a dokładnie za agresywne zachowanie, został skazany przez irlandzki wymiar sprawiedliwości na przekazanie 150 euro organizacjom dobroczynnym. Michel Audron, bo to on właśnie jest bohaterem tej opowieści, postanowił, że nadal będzie o nim głośno w prasie. Aby zarobić pieniądze na zapłacenie grzywny, smaży naleśniki i sprzedaje na ulicy w Drumshanbow, gdzie trwa festiwal uliczny. Z każdego sprzedanego naleśnika Francuz odkłada 1 cent na zapłacenie kary. Jak łatwo się więc policzyć, musi sprzedać 15 tysięcy naleśników. Nie wydaje się to tak trudne, zważywszy na reklamę, jaką cieszy się w irlandzkiej prasie bojowy kelner i biorąc pod uwagę ilość Irlandczyków głosujących nie w referendum w sprawie traktatu lizbońskiego, którym również nie spodobała się propozycja Nicolas Sarkozy'ego, że nie ma innego wyjścia niż ponowne głosowanie w Irlandii. Niczego nie żałuję. Jeżeli prezydent przyjedzie tu jeszcze raz, to powitam go całym tuzinem jaj, zapowiedział Michel Audron w wywiadzie dla Irish Times. Póki co ćwiczy się w rozbijaniu jaj, robiąc naleśniki. 5000 funtów sterlingów. To zapewne najdroższy na świecie bilet autobusowy, ale trasa tego autokaru jest też wyjątkowa. Brytyjska firma przewozowa Ozbus od przyszłego roku organizować będzie podróże z Londynu do Nowego Jorku przez Rosję i Chiny. Trasa, jak czytamy w depesze AFP, licząca 22 tysiące kilometrów, ma zostać pokonana w 18 tygodni, a wjedzie przez 13 państw. Przewidziano tylko przelot samolotem z Rosji na Alaskę. Pierwszy wyjazd z Londynu wyznaczono na 26 marca 2009 roku, a przyjazd do Nowego Jorku przewidziany jest 2 sierpnia. Firma Ozbus 1,5 roku temu uruchomiła pierwsze połączenie autokarowe z Londynu do Sydney i pomysł ten okazał się wielkim sukcesem. Stąd zapewne nowa oferta. Podróże autobusem w czasach, gdy ceny paliw idą w górę, wydają się mało racjonalnym pomysłem, ale jednak, jak podkreśla właściciel firmy Mark Cressey, ludzie chętnie rzucają się w tę przygodę, gdyż po drodze mogą zobaczyć więcej państw niż dotychczas podczas całego swego życia. Niedaleko natomiast zajechali pasażerowie pociągów na Dolnym Śląsku. Jak informuje inna depesza AFP, cały ruch na linii Wrocław-Opole-Kłodzko został sparaliżowany z powodu kradzieży 400 metrów kabli elektrycznych. PKP ocenia, że w ciągu ostatnich lat tylko na Dolnym Śląsku ukradziono kabli za 2 miliony złotych. W przeliczeniu po mało korzystnym kursie 610 tysięcy euro. Nie koleją, nie autobusem, ale po prostu na piechotę 16 miłośników ze starożytnego Rzymu ruszyło na 100-kilometrową trasę z Zagłębia Rury do dawnego obozu legionistów w miejscowości Xantene, gdzie w 15 roku przed naszą erą został założony obóz rzymski, a 100 lat później powstało całe miasto Colonia Ulpia Trajana. Ubranie w rzymskie tuniki w sandałach ze skóry, drewna lub metalu, współcześni Rzymianie chcą w ciągu 9 dni pokonać trasę, którą wojska często przemierzały 2000 lat temu. Po drodze żywią się jak za dawnych czasów, mieląc w kamiennych żarnach zboże na chleb, które potem pieką w zrobionych przez siebie piecach glinianych. Ci miłośnicy starożytnego Rzymu zabrali ze sobą muły, które na grzbiecie niosą w wielkich amforach wodę i oliwę. Do obozu w Xanten mają dojść 2 sierpnia.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S. I. RFI. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Plaże i palmy to tylko jedno oblicze lazurowego wybrzeża. Jest jeszcze drugie, małe porty rybackie, jak Cassis, i jedyny we Francji krajobraz podobny do norweskich fiordów, Calanque. Nikt dokładnie nie wie, czy nazwa Calanque pochodzi od słowa cal, oznaczającego skałę, czy cala, zatoczka po prowansalsku. Między wielkim portem Marsylia a miasteczkiem Cassis ponad 20-kilometrowy łańcuch białych skał broni dostępu do miniaturowych zatok. Nie wybudowano tu ani jednego hotelu, nie założono kempingów. Przed betonem i turystyką masową bronią tego wyjątkowego miejsca nie tylko strome skały, ale także ludność Marsylii, Stowarzyszenia Alpinistów, Wycieczkowiczów, Rybaków. Przyjeżdża tu 800 tysięcy turystów rocznie. Na szczęście nie wszyscy naraz. Wspinają się po skałach albo wędrują ścieżkami wzdłuż urwiska między miniaturowymi dębami, mirtem, agawami, kępami tymianku i lawendy i różnymi odmianami kaktusów. Śpią pod gołym niebem na jednej z niedostępnych plaż, na których kostium kąpielowy nie obowiązuje, albo pod własnym namiotem w upajającym zapachu śródziemnomorskich ziół. Trzeba zabrać ze sobą suchy prowiant i dużo wody, dobre buty i nakrycie głowy. Najodważniejsi przemierzą w ciągu jednego długiego dnia 28 kilometrów, które dzieli Cassis od Marsylii. Można się jednak zadowolić godzinną wycieczką nad zatokę Port-Pin albo półgodzinnym spacerem do Port-Mieux, gdzie zarzucają kotwicę żeglarze. Z portów Cassis wypływają codziennie statki spacerowe do największych zatok Anvaux i Morgiou. Miasto Cassis zasłynęło w starożytności jako dostawca wapiennego kamienia z Calonge, z którego wybudowano Aleksandrię, Algier, Pireus, Marsylia, a także lokalne domy i kościoły. Cassis było także dużym portem rybackim. Warto tu przyjechać w ostatni weekend czerwca na święto morza i rybaków oraz ich patrona, świętego Piotra. Po nabożeństwie w kościele świętego Michała pochód podąża do portu, gdzie odbywa się ceremonia błogosławienia kutrów. Amatorom wina radzą przyjechać do Cassis w pierwszą niedzielę września na święto winobrania. Tym razem błogosławieństwo otrzymują szczepy 12 odmian winorośli uprawianej na wzgórzach wokół Cassis. Rosła tu już we wczesnym średniowieczu i u stóp Cap Canai, wznoszącej się na wysokość 399 metrów. Jest to najwyższa skała na francuskim wybrzeżu. W 1936 roku wina z Cassis otrzymały nazwę AOC, przyznawaną najlepszym gatunkom spełniającym określone kryteria i stale kontrolowanym. Każdy może sprawdzić, czy na to zasłużyło, biorąc udział w degustacji na placu Baragnon, słuchając domowych klecht winiarzy i oglądając występy prowansalskich zespołów ludowych. Na tym samym placu rozkładają stragany w środę i w piątki producenci oliwy, miodu, kozich serów i pasty z anchois, najpopularniejszej z tutejszych ryb, obok sardynki. Nie sposób wymienić wszystkich warzyw i owoców, z których słynie Prowansja. W grudniu targ staje się przedświątecznie uroczysty. Można na nim kupić prezenty gwiazdkowe i 13 tradycyjnych deserów na prowansalską wieczerzę wigilijną. Wczesnym rankiem rybacy nadal sprzedają świeżutkie ryby na portowym nabrzeżu, ale miasteczko Cassis zajmuje się dziś przede wszystkim przyjmowaniem turystów i z myślą o nich organizuje karnawał w lutym, święto książki w kwietniu i w maju, święto muzyki i sportu w czerwcu, maraton Cassis Marsylia w październiku. O każdej porze roku w Cassis zawsze coś się dzieje. Wszelkie informacje na temat Cassis i Calonge znaleźć można na stronie internetowej Biura Turystycznego w Cassis www.ot-cassis.fr.
Sous la chaleur, le goudron fait des bulles. La bouche en cœur, un seul nuage, c'est la lune. Comment ne pas bâiller sous ces températures? Reste serein devant la montée du mercure. J'aime sa façon de faire des petits sauts pour éviter les vagues en entrant dans l'eau. Je me vois au ralenti courir dans le décor avec un standard de baril en fond sonore. Vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur. Vamos à la playa, du bidon charge au fusil mitrailleur. Vamos à la playa, les temps sont durs pour les rêveurs. Barbecue géant, concours de coups de soleil. Un banc de vacanciers vient d'échouer sur mes orteils. Comment se faire remarquer sur ce rivage? Sous les serviettes, la plage, dans une chanson d'amour ordinaire. Avec coucher de soleil, violon réglementaire. Je t'offrirais ton prénom sur un grain de riz. Tu m'écrirais des petits mots en faisant des ronds sur les i. Maman, à la playa, deux ou trois balles en plein cœur. Maman, à la playa, Cupid en charge au fusil mitrailleur. Maman, à la playa, deux ou trois balles en plein cœur. Maman, à la playa, Cupid en charge au fusil mitrailleur. Maman, à la playa, les temps sont durs pour les rêveurs. C'est la fin de journée, le soleil redescend dans la mer se coucher. Et à ce grand type un peu con qui partage ta serviette, il est prof de plongée. De ses yeux de coquère, il te raconte le sait qu'il sort d'une grande histoire, enfin. Qu'il a besoin de chaleur, qu'il écoute avec un dauphin. Allez, partons tous les deux dans ce petit avion qui survole les plages, entraînant dans le vide, ce long bandeau qui flotte au vent. Nous écrirons dessus Just Married. Maman, à la playa.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton économique, Piotr Błoński.
Literatura dotycząca przyczyn kryzysu finansowego wywołanego przez amerykańskie subprimes jest już nadal obfita. Na tyle w każdym razie, że opis jego przyczyn i przebiegu jest już znany, co sprawia, że wskazuje się palcem na winnych. Banki udzielające bez opamiętania pożyczek subprimes, agencje notowań, które przypisywały funduszom utworzonym z pakietów tych pożyczek wysokie noty, spekulanci i banki centralne i wszelkie władze, które nie zareagowały na czas. Dyskusja co do środków zaradczych jest jednak w powijakach. Każda bowiem kategoria owych, w cudzysłowie, winnych ma na swoją obronę nieodparte argumenty. Nie doszło ani do naruszenia prawa handlowego czy karnego, ani praw matematyki. Czy jednak do wyolbrzymienia kryzysu nie przyczyniły się obowiązujące w sektorze finansowym regulacje? Takie pytanie zadaje paryski ekonomista profesor Didier Marteau. Rozprzestrzenienie swoistego wirusa, jakim okazała się pożyczka subprime, wynikło z jej zabezpieczania przez sekuryzację. Pożyczka subprime to pożyczka udzielona klientowi, który nie dysponuje w chwili jej udzielenia wystarczającą gwarancją wypłacalności. Sekuryzacja to proces odkupywania kredytów pierwotnych, w tym wypadku subprimes, tworzenia z nich pakietów, przy założeniu, że niewypłacalni okażą się tylko niektórzy klienci, a nigdy wszyscy naraz, i dalszego odsprzedawania wierzytelności hipotecznych, z których potem na rynku finansowym tworzy się, znowuż w celu rozcieńczenia ryzyka, kolejne pakiety dla dalszej odsprzedaży. Powstaje wielopiętrowa struktura zobowiązań finansowych o coraz trudniejszym do określenia wskaźniku ryzyka niewypłacalności, nawet jeśli liczba kredytów potencjalnie niewypłacalnych jest w stosunku do całości znikoma, o czym za chwilę. Pułapką okazało się nadmierne skomplikowanie tej struktury. Gdy odsetek niewypłacalności kredytobiorców subprimes przekroczył 6%, a ceny na rynku nieruchomości zaczęły spadać, banki mogły liczyć na odzyskanie jedynie części wartości udzielonej pożyczki. Równocześnie zaś inwestorzy, którzy wykupili produkty finansowe zawierające lub mogące zawierać subprimes, nie mieli możliwości oceny ich wypłacalności. W miarę stopniowego rozcieńczania ryzyka z sektora kredytu nieruchomości wirus rozprzestrzenił się więc na cały sektor bankowy i ubezpieczeniowy, a stąd na cały światowy system finansowy. Spowodowało to powszechną wzajemną nieufność, a co za tym idzie, ograniczanie kredytów. Na rynku zabrakło więc pieniędzy. Stąd trafna reakcja banków centralnych, które dokonały wieloset miliardowych zastrzyków dla udrożnienia rynkowych przepływów. Wróćmy jednak do samych pierwotnych źródeł kryzysu. Globalna suma kredytów subprime to raptem 12% kredytów hipotecznych w USA, czyli 1200 miliardów dolarów. Przy najbardziej pesymistycznym założeniu, że niewypłacalnych jest 20% subprimes i że z licytacji niespłaconych domów banki odzyskałyby jedynie połowę ich wartości, ich strata wyniosłaby 120 miliardów dolarów. Sama w sobie ta suma jest znaczna, ale w skali obrotów nowojorskiej giełdy znikoma. Taka sama suma znika, gdy indeks Dow Jones traci 1%. Co zatem powoduje, że akurat ten kryzys spowodował ogólnoświatowy wstrząs? Jedną z możliwych odpowiedzi wydają się aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące obowiązkowych rezerw bankowych. Przepisy, które nazywa się potocznie Bazylea, gdyż ustalone zostały w tym mieście na posiedzeniu Banku Rozliczeń Międzynarodowych. Z grubsza rzecz biorąc, banki i instytucje finansowe zobowiązane są do dostosowywania wysokości swoich środków własnych do wysokości udzielanych kredytów. Minimum środków własnych ustalono na 8%. Do tego doszły przepisy zwane Bazylea II, określające metody ewaluacji ryzyka i zabezpieczania się przed nim. Wartość aktywów oceniana jest według ich aktualnej wartości rynkowej. Spadek ich wartości musi znaleźć natychmiastową odpowiedź w postaci odpisu na rezerwy. Te przepisy są same w sobie racjonalne i skłaniające do roztropnego gospodarowania. Mają jednak to do siebie, że kiedy dotyczą nie jednego czy kilku banków, lecz większości z nich, to są procykliczne, to znaczy umacniają aktualną tendencję rynku. Dodatkowe kapitały są uwalniane, gdy ryzyko się zmniejsza, a drenowane, gdy się zwiększa. Ponieważ kredyty zarażone wirusem subprime i ich sekuryzowane piętrowe zestawy były rozprzestrzenione na cały rynek finansowy, to aktorzy na tym rynku musieli jednocześnie dokonywać odpisów i rekapitalizować się dla dostosowania wysokości środków własnych. Globalizacja systemu finansowego ma to do siebie, że wszyscy aktorzy są wzajemnie powiązani, a przepisy bazylejskie obowiązują w zasadzie wszystkich. Zmiana sytuacji finansowej jednego wywołuje konieczność dostosowań w innych. Tworzy się w ten sposób piramidę zabezpieczeń zupełnie nieproporcjonalnej wielkości w stosunku do pierwotnego ryzyka. Ta hipoteza jest na tyle prawdopodobna, że jak informuje profesor Didier Marteau, który jest jednym z jej autorów, przy francuskim Ministerstwie Finansów powstał zespół ekspertów, który ma dokonać jej precyzyjnej analizy. Nie chodzi o to, by znieść regulacje, lecz sprawić, by nie miały one skutków procyklicznych, by nie prowadziły do zduszenia przepływu kredytów. Analogicznie chodzi o to, by przemyśleć zasady notowania ryzyka produktów finansowych. Obecnie obowiązujące przyczyniły się do wielopiętrowej ich sekuryzacji i takiego stopnia rozcieńczenia, że ryzyko stało się niepoliczalne.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Maciej Morawski, urodzony w 1929 roku w Jurkowie, ponad pół wieku spędził w Paryżu. Podobnie jak jego ojciec, ambasador Kajetan Morawski, wybitny dyplomata i pisarz, Maciej Morawski od lat pracuje na rzecz zbliżenia polsko-francuskiego. Jest postacią legendarną polskiej emigracji politycznej w Paryżu. Działał najpierw w międzynarodówce młodych chrześcijan-demokratów, później był wieloletnim korespondentem Radia Wolna Europa w Paryżu oraz bliskim współpracownikiem paryskiej kultury i wielu innych polskich i francuskich instytucji, takich jak Biblioteka Polska w Paryżu, Polski Dom Spokojnej Starości w Lili-en-Val czy francuskie ruchy federacyjne. Ukazała się w Polsce książka Teresy Masłowskiej poświęcona Morawskiemu pod tytułem Łącznik z Paryża. Wydał tę książkę Instytut im. Generała Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie w 2007 roku. Z Maciejem Morawskim rozmawia Wojciech Sikora.
W radiu był pan formalnie korespondentem informacyjnym. Kazimierz Zamorski w swoich wspomnieniach pisał, że był pan korespondentem jednym z najlepszych. Na czym to polegało?
Sprawa prosta. Szło o to, by dostarczyć do Monachium jak najwięcej wiarygodnych informacji o sytuacji w Polsce, o sporach i walkach w PZPR-ze, aresztowaniach opozycjonistów i tak dalej, i tak dalej. Zadanie proste, ale bardzo trudne. Rzecz jasna, to, że dostarczam do Monachium ważnych informacji, wiedziała Ubecja. Ostrzegano przede mną osoby wyjeżdżające na zachód, a mnie w Paryżu starano się zniszczyć, także zniszczyć w oczach Francuzów, tłumacząc, że jestem szpiegiem, a dziennikarzem, zdegenerowanym szlachcicem, narwańcem. Pod drzwiami mojego paryskiego mieszkania znajdowałem niekiedy różne fałszywki, jakieś podrobione listy ważnych Amerykanów, z których wynikało na przykład, że Niemiecka Republika Federalna wyrzuca radio, że to radio ma się przenieść do Turcji. Pojawiły się też ulotki z pogróżkami pod adresem zdrajców z kultury i z wolnej Europy. Niektóre osoby przyjeżdżające z Polski, czy nawet mieszkające tu, tłumaczyły mojej żonie, że nie powinienem pracować w takiej szpiegowskiej instytucji, która, jak mówiły, szkodzi Polsce. Teraz te osoby udają, że były wielkimi opozycjonistami. Moja żona mówiła mi, że ktoś chodzi dość ostentacyjnie za nią po ulicach, gdy na przykład prowadzi córeczkę do szkoły. Zdarzają się jakieś dziwne telefony, zawsze niejasne i krótkie, w stylu uważaj ty szpionie. W paryskim biurze RWE był raz alarm bombowy. Ktoś ostrzegł telefonicznie jakąś francuską radiostację, że paryskie biuro Radia Wolna Europa wyleci w powietrze. Zostałem w biurze sam. W pogróżkę nie uwierzyłem, a pisałem właśnie pilną, ważną audycję. Dostałem po nosie od kierowniczki biura za brak dyscypliny. No i gratulacje z Monachium, bo audycja przyszła na czas. W owych czasach Giedroyć mawiał do mnie: Polacy już nie zabijają. Ostatnia chyba ubecka egzekucja w Paryżu był mord 27 października 1960 roku Stanisława Mroza, ale to już zupełnie inna sprawa, czysto wywiadowcza historia. Natomiast zdarzają się napaści na mych wolnoeuropejskich kolegów innych narodowości. Na przykład 18 listopada 1977 roku dwaj robowie napadli przed jej paryskim domem słynną intelektualistkę rumuńską Monikę Lovinescu. Pojawienie się przypadkowych francuskich przechodni uratowało jej życie. Jan Pacepa, szef rumuńskiego kontrwywiadu, który wybrał wolność nieco później, ujawnił, że kierownictwo rumuńskiej partii nakazało zorganizowanie systematycznych agresji na rumuńskich redaktorów RWE. Były też głośne afery bułgarskich parasoli.
Wspomniał pan o raportach informacyjnych. Skąd zdobywał pan informacje do tych raportów?
Po prostu wiele osób przyjeżdżających z kraju mi ufało. Przekazywało mi ciekawe wiadomości, na przykład o walkach frakcyjnych w partii. Niektórzy rozmówcy, jak na przykład poseł ze znaku Kostek Łubieński, mój kuzyn zresztą, starał się skorygować nasz obraz sytuacji krajowej, starał się nam na przykład udowodnić, że Gomułka, a później Gierek robią maksimum w trudnej, dominowanej przez nadzór ZSRR sytuacji. Wiele ciekawych obserwacji przekazywali mi ludzie tacy jak Jerzy Zawiejski, poseł Zbigniew Makarczyk, Andrzej Wielowiejski itd., itd. Cennym informatorem był też Andrzej Micewski. W roku 1968 rewelacyjnych informacji dostarczył nam, czy mnie, ambasador Henryk Birecki. Ambasador Henryk Birecki przed sprawą Czechowicza, ten wybitny człowiek ostrzegał nas, że w naszych szeregach są agenci. Nasze security Czechowicza nie wykryło. Warszawa stosowała już wówczas zręczną, wypracowaną w Moskwie taktykę. Celowo rzucano podejrzenia na wielu naszych pracowników. Utrudniało to wykrycie prawdziwych szpiegów. Wracając do pracy informacyjnej, dodam, że chyba w połowie lat 70. zacząłem dostawać wiele wartościowych danych z kraju od lubelskiej katolickiej grupy spotkania, od Janusza Krupskiego i Janusza Bazydły. Przesyłali oni mi ukryte przez introligatora w ogładkach książek mikrofilmy. W Paryżu uzyskane tą drogą materiały przekazywał mi z kolei Piotr Jegliński, delegat spotkań. Mieszkał w klasztorze na Rue du Bac. Czekał na mnie w klasztornej kaplicy ukrytej w konfesjonale. Po 1968 roku przybyło do Francji wielu wybitnych inteligentów wygnanych z Polski. Przybyli też zdolni dziennikarze. Jan Nowak także i za moją radą zaangażował do pracy w Monachium Alinę Grabowską i męża Leszka Perta. Oboje byli dla radia niezwykle cennym nabytkiem. Alina szybko stała się naszą czołową publicystką. Cały problem angażowania byłych dziennikarzy z tak zwanej prasy reżimowej, podobnie jak zacieśniająca się współpraca, nasza współpraca z krajową lewicową opozycją, wszystko to wywoływało ostre reakcje tak zwanej grupy Trościanki w naszej rozgłośni. Zarzucano nam zatrudnianie niewiarygodnych rzekomo koniunkturalistów, to jest ludzi, którzy wiernie służyli komunizmowi, gdy był mocny, to znaczy za rządów stalinowskich i później. A teraz, gdy komuna osłabła i do tego im się dobiera do skóry, chcą brylować po naszej stronie. Trościanko i jego przyjaciele głosili, że popełniamy ciężki błąd polityczny. Robimy reklamę owym niemoralnym koniunkturalistom. My jednak, walcząc z narzuconym przez ZSR reżimem, cieszyliśmy się, że zdolni publicyści, że ogólnie wybitni ludzie przechodzą na naszą stronę, włączają się do naszych szeregów. Pan Jerzy Giedroyć surowo oceniał te tezy naszych endeków i ultrasu emigracji. Mówił, że w polityce trzeba rzecz w tym, by pokonać i zdemoralizować przeciwnika. Bawienie się w moralistów to nie jest rola polityków. Zawsze w historii następują zmiany postaw, na ogół z przyczyn mało mających z moralnością wspólnego. Taka jest reguła tej bardzo trudnej gry.
Opowiadał pan głównie o latach 70. A co było w latach 80.
No, przepada, na przykład 13 grudnia wcześniej rano zadzwonił do mnie dziennikarz francuski Benoit, czyli Bole Krajski. Powiedział mi, co zaszło. 5 minut później dzwoniło do mnie Monachium. Błyskawicznie znalazłem się w biurze. Byłem wtedy jedynym Polakiem pracującym w biurze Radia Wolna Europa w Paryżu. Sznurkiem tłumaczyłem spadające na teleskryptor depesze agencji France Presse. Donosiłem na ulicznych i spontanicznych reakcjach francuskiego społeczeństwa na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Wobec nawału depesz zadzwoniłem do Dorzy Szumskiej, znakomitej tłumaczki, redaktorki palatyńskiego Edition du Dialogue. Natychmiast przybiegła. Pomagała mi tłumaczyć depesze na polski. Później błyskawicznie nadawałem je do Monachium. Sprawa była istotna. Społeczeństwo francuskie naprawdę zmobilizowało się na 103 w obronie Solidarności. Była to chyba najmocniejsza reakcja tego typu w świecie zachodnim. Chapeau dla Francji. Naprawdę Francja się cudownie zachowała. Pracowałem de facto dzień i w nocy przez kilka tygodni. Na przykład w okresie świąt Bożego Narodzenia 81 roku. Później przyszedłem z Paryża z Piotra Kaźmierczaka, znakomitego dziennikarza. No i po jakimś czasie zaczęli się w naszym paryskim biurze zjawiać działacze Solidarności. Najprzód ci, których stan wojenny zastał na zachodzie, w drugiej fazie osoby, którzy PRL chcąc się pozbyć, wysłał za granicę. Na początku na polecenie dyrektora Najdera zaangażowałem sobie do pomocy Rafała Gargalowicza, bojowego zasłużonego antykomunistę. Uf, Rafał Walczący, jak go nazywano, Rafał Walczący, jako ochotnik był się swego czasu w Katandze, później w Jemenie. Do pracy w radiu Bogiem a prawdą nie bardzo się nadawał. Z uporem przed mikrofonem mówił lewicowy dziennik Le Monde. W Monachium technicy skleli, bo kazano im przymiotnik lewicowy wycinać. Po pewnym czasie zjawił się w Paryżu Mirek Chojecki. Założył pismo Kontakt. Początkowo dyrektorem Kontaktu był Bronek Wittstein, który w pewnym okresie później doszło do jakiegoś konfliktu z Chojeckim i Bronek Wittstein przeszedł, zaczął pracować w naszym biurze. Także w naszym biurze zjawił się Andrzej Mietkowski, świetny dziennikarz, Maria de Hernandez Paluch, Jan Andrzej Stepek i tak dalej, i tak dalej. Po pewnym czasie zaczął z nami pracować wybitny polski publicysta, naukowiec, literat Krzysztof Rutkowski. Audycje literackie prowadziła Renata Gorczyńska. Często w nasze biuro odwiedzali i sporo u nas nagrywali Kot Jeleński, Kazimierz Blandy, Zofia Romanowicz. Pod koniec lat PRL-u puściłem w ruch na polecenie naszego ówczesnego dyrektora Marka Łatyńskiego szereg wywiadów telefonicznych z krajem. Z Paryża było łatwiej dzwonić do Polski z Monachium. Rozmawiałem z Wojewodą Skuronią, który pewnego dnia zatrzymano w czasie rozmowy ze mną. Cały ten incydent znalazł się w 30 minut później na antenie. Oraz setkami innych osób. W grudniu 1988 roku w Paryżu Wałęsa w czasie konferencji prasowej publicznie poprosił mnie o autograf, mówiąc, że nagrał ze mną tak wiele rozmów, że od lat mnie słucham. A więc chcę mieć mój autograf. Agencje nadały tej sprawie ogromny rozgłość. Wiadomość dosłownie wygatały świat.
Jutro nadamy kolejną część rozmowy, jaką z Maciejem Morawskim przeprowadził Wojciech Sikora.
RFI, RFI, RFI.
Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.